Świętość w codzienności.
Szczęść Boże, dobry wieczór, przy mikrofonie ksiądz Paweł Czarnecki. Pierwsza adwentowa audycja Świętość w codzienności. Adwent to czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, chociaż są tacy, którzy twierdzą, że adwent to nie oczekiwanie, tylko czuwanie. I o tej znaczącej różnicy między słowami, także o duchowych sprawach dotyczących spowiedzi i naszego nawracania się, będę rozmawiał z dzisiejszym gościem. A jest nim ojciec Dariusz Piórkowski, jezuita, duszpasterz, kierownik duchowy, rekolekcjonista, bloger, rowerzysta. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, o matko, ile już mam tam już przypisanych funkcji.
Blogera i rowerzystę dołożyłem sam, ponieważ czytam to, co ojciec pisze na swoim profilu facebookowym, a również relacje z wypraw rowerowych. Jesienią, zimą również, czy rower wstawiony?
Nie, w zimę nie jeszcze, chyba że jest ciepło, ale jak jest mróz czy śnieg, nie lubię. Jakoś tak. Zrobię sobie przerwę i raczej chodzę więcej albo na basen się czasem wybieram.
W każdym razie aktywny członek Towarzystwa Jezusowego, aktywny duchowo i fizycznie, można powiedzieć.
Tak, no w zdrowym ciele zdrowy duch i na odwrót.
Przyznam naszym słuchaczom, że spotkałem się z ojcem Dariuszem na rekolekcjach kapłańskich. Każdy ksiądz z naszej diecezji obowiązany jest do odbycia takich rekolekcji dla księży i tak się jakoś składa, że najczęściej te rekolekcje prowadzą zakonnicy. Czy jezuici to jeszcze księża, czy już zakonnicy ojcze?
I jedno i drugie, to znaczy wśród jezuitów są też bracia zakonni, no, którzy nie zostali wyświęceni, ale no, zakon to jest, tak można powiedzieć, być może coś pierwotnego, powołanie, jest jakiś charyzmat, no a święcenia są częścią jakby powołania zakonnego, no ważną niewątpliwie, no bo, ale charyzmat jest jakby pierwotny, a potem jest powołanie na księdza, tak bym to ujął. Ja najpierw czułem się wezwany do bycia jezuitą, a potem jako ksiądz, tak bym.
Prorok Izajasz pisze, powołał mnie Pan już z łona mej matki. Wierzy ojciec w to, w takie powołania, że Pan Bóg miał już plan od samego początku?
No wierzę w to tak, to znaczy w takim sensie, że każdy z nas jakoś jest stworzony konkretnie, w konkretnym miejscu, czasie, rodzinie, nie wiem, kulturze, z jakimś wyposażeniem naturalnym, różnymi darami. Natomiast to chyba też nie jest tak, że Pan Bóg steruje dokładnie każdym naszym krokiem i wszystko jest z góry tak ustalone. Natomiast na pewno, no, tak jak powiedziałem, jesteśmy w pewnym sensie no, wprowadzeni w ten świat no, niezależnie od naszej woli, ale kiedy już tu jesteśmy, mamy jednak pewną autonomię, więc nie widziałbym tego tak, że Pan Bóg no, każdym naszym krokiem kieruje i za nas decyduje i wybiera.
Czym różni się powołanie męża, ojca, czy żony, matki, księdza, zakonnika? Bo wierzymy, że każdy ma jakieś powołanie.
Znaczy powołaniem bym nazwał, inną nazwą powołania dla mnie to jest misja, którą nam Pan Jezus zleca. Wszyscy jesteśmy chrześcijanami, i ta misja się ogólnie zawiera, wy jesteście światłością świata, wy jesteście solą ziemi, albo jeszcze inaczej, jesteście ludem kapłańskim albo kapłanami. Natomiast są różne formy realizowania tego bycia światłem, bycia kapłanami, jak wiemy, kapłanami w sensie chrzcielnym, bo my nie używamy tego słowa chyba dość tak powszechnie, raczej kojarzymy z wyświęconymi mężczyznami. Natomiast no, prezbiter czy ksiądz, tak jak my to mówimy zwyczajowo, służy no, po pierwsze temu kapłaństwu powszechnemu wszystkich, czyli powołaniu chrześcijańskiemu wszystkich, no i również sobie niewątpliwie, kiedy wykonuje to, co do niego należy, a ojciec, czy tam matka, czy osoba nawet samotna, no w swoim miejscu życia, zadania, które podejmuje, realizuje to, co należy do istoty chrześcijaństwa, czyli dawać świadectwo o Bogu, być, nie wiem, jego, to lubię to wyrażenie Teresy z Avili, być jego rękami, nogami, oczami, uszami, żeby Bóg był widoczny w tym świecie, żeby przez nas mógł. No jego piękno było widać najprościej rzecz ujmując, jego dobroć. To jest nasza misja wszystkich. Ale mamy różne zadania jakby w tym samym kościele i w tym samym powołaniu. Więc nie lubię tego, kiedy słyszę, że módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne, bo ciągle tak no, tkwimy w takim rozumieniu, że niektórzy są, mają pewną misję, no a reszta, właściwie większość kościoła to co? No też przecież jest wezwana do bycia świadkami, światłem, to też jest powołanie.
No bo no, w oczy rzuca się nam, że brakuje księży, tak? Jest księży coraz mniej dusz pasterzy, no tak. A przecież jest też kryzys ojcostwa i macierzyństwa i o te powołania dobre i święte powinniśmy się również modlić. A czy w tym kontekście nieważne byłoby według ojca rozróżnienie słów ksiądz i kapłan czy prezbiter?
Powinniśmy chyba no, iść w tym kierunku powoli, no jeśli już no, ksiądz, no to też tak się z księciem kojarzy, przynajmniej
no właśnie,
w polskim.
Źródło słów.
Prezbiter albo starszy, no to już lepiej brzmi, bo prezbiter też jest po polsku, nie wiadomo co to znaczy. To znaczy, gdybyśmy to już używali kilka wieków, to byśmy się oswoili jak z kapłanem, no, ale kapłan jest o wiele starszy niż prezbiter, nie? W historii świata.
Tak.
Natomiast no, jest to skojarzenie no, z kapłanem, no, znaczy różnie można go kojarzyć, bo albo z takim starotestamentalnym, bo w innych religiach, nie, że on jest tylko do kultu, do składania ofiar, że jest takim pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, no ale to nie jest jakby pojęcie nowotestamentalne i takie jak Pan Jezus ma na myśli, no bo przecież no nie wiem, Pan Jezus nie był kapłanem tylko w Wieczerniku czy na krzyżu. On całe życie jego przecież od początku do końca jest, jeśli tak można powiedzieć, kapłaństwem i dawaniem siebie ludziom. I
kiedy bawił się na weselu w Kanie Galilejskiej, również był kapłanem.
Tak jest. Całe jego życie ma ten wymiar kapłański. To znaczy, że ja bym to nazwał, że bycie kapłanem, to najprościej rzecz mówiąc, no to co w Eucharystii się dzieje, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało za was wydane, to jest wydawanie siebie. Kardynał Cantalamessa ładnie to mówi, że wszyscy jesteśmy powołani, właśnie wezwani do wydawania siebie na wzór Chrystusa, jego mocą, tylko że każdej w innej formie, nie, życia i drogi, nie, powołania. No. Inaczej być lekarz, inaczej matka, inaczej ksiądz, inaczej zakonnik, inaczej osoba samotna, ale istota jest ta sama, żeby no, wydawać swoje życie, najprościej dzielić się tymi darami, które od Boga otrzymujemy nieustannie.
I tutaj każdy rodzic przyzna nam rację, że dzielić swoje życie, ofiarować niejako swoje życie w swoim domu, swoim dzieciom, swoim bliskim, sobie nawzajem, to właściwie istotowo to samo, co powołanie kapłana, ofiarować też swoje życie, tylko my ofiarujemy
tak, to
w sakramentach.
To jest kapłaństwo według Chrystusa, tak. Tego, które obejmuje całe nasze życie, a nie tylko nie religijność, czy tak jak no, tradycyjnie się rozumie kapłaństwo już tam od starożytności, że one jest związane z kultem i świątynią, a w chrześcijaństwie człowiek staje się świątynią żywą, a ta świątynia z kamienia służy temu, żeby w tej świątyni żywej, nie? Bóg, jeśli tak można powiedzieć, zakrólował i Bóg stał się widoczny, żeby przez nas mógł działać.
Mówi ojciec, że ważne w życiu jest rozeznawanie. Często pojawia się w wypowiedziach ojca to słowo. A w swoim życiu, kiedy był taki moment rozeznania tej woli Pana Boga, powołania, rezygnacji z jednej drogi, a podjęcia drugiej drogi. To jakoś długo trwało dojrzewanie do takiego właśnie rozeznawania woli Bożej w swoim życiu? Od dziecka już ojciec był do tego wdrażany, przygotowywany?
Pewnie tak, tylko nie wiedziałem, że to jest rozeznawanie. Znaczy dzisiaj bym powiedział, że rozeznawanie się zawsze zaczyna u każdego z nas. Jest to taki termin no, religijny, gdy pojawia się w nas pytanie, co zrobić. Bo czasami jest to krótko, ten proces szukania odpowiedzi na to pytanie, czasami dłużej, w zależności od wagi, nie, sprawy. Co innego, gdy mam na myśli no, całożyciową decyzję, która jakoś mi naznacza, nie daje kierunek, co innego, gdy mam kupić dom, czy tam, nie wiem, czy rodzice decydują się na kolejne dziecko, no, albo meble kupić. Więc to są różne, no, ciężko, jeśli to może różne kaliber spraw, o tak, mhm. ale zaczyna się od pytania, co mam zrobić, to co chwila się w nas pojawia, nie takie pytanie. No więc jeśli chodzi o tą decyzję całożyciową, no to ja rzeczywiście tak na poważnie to zacząłem myśleć w ogóle, co robić w życiu dalej w szkole średniej, bo chyba to jest taki naturalny czas, kiedy się człowiek pyta, co dalej i w którą stronę pójść. I no, u mnie to się zaczęło wszystko od pragnienia, tak bym najprościej, od myśli, pragnień. Byłem od małego właściwie ministrantem, lektorem, więc naturalnie przy ołtarzu. Więc myślałem o tak ogólnie najpierw o byciu księdzem, ale to tak było takie ogólne. Czasem mi przemknęła ta myśl, ale dopiero w drugiej, trzeciej klasie szkoły średniej, dokładnie w technikum, zacząłem poważnie się nad tym zastanawiać, no bo mi to pragnienie się nasilało po prostu, nie? Chyba pojechałem za zachętą moich przyjaciół na rekolekcji ignacjańskiej. Najpierw takie krótsze, bo wtedy jeszcze nie było możliwości, żeby od razu pojechać na dłuższe, takie trzydniowe. No i tam jakoś mnie zafascynował święty Ignacy, ta duchowość, przez to, że był bardzo bliski, jest człowiekowi, takie pozytywne na mnie wrażenie to zrobiło, nie? Że tak dowartościowuje człowieka i wolność, że można jakoś w ogóle usłyszeć głos Boży, że Bóg się z nami jakoś komunikuje. Oczywiście nie bez, to dla mnie było jakieś eureka, jakieś po prostu odkrycie Ameryki. Ja pierwszy raz w życiu to jakoś usłyszałem i doświadczyłem tego, więc no i potem mi się spodobał Ignacy w ogóle. No i tak się to powołanie zrodziło.
I tak jak ojciec powiedział, najpierw charyzmat, zainteresowanie założycielem zgromadzenia, tym charakterystycznym sposobem życia, charyzmatem, i potem decyzja na kapłaństwo, na święcenie, tak?
Ściśle mówiąc, to tak najpierw, to zanim do jezuitów, z jezuitami się zetknąłem, to jeszcze, jak ja to nazywam, kręciłem z werbistami. Werbiści to marzyło mi się, że pojadę gdzieś na misję, właśnie za granicę. Więc nawet byłem rzeczywiście w kontakcie takim korespondencyjnym, no wtedy maili nie było, ani komórek, więc pisaliśmy listy, no ale jak pojechałem na te rekolekcje, to stwierdziłem, że ta misja to chyba będzie tutaj, chociaż mogłem też gdzieś wyjechać za granicę mnie chyba to zachwyciło, że ten zapał Ignacego, niektóry sobie stawiał za cel, żeby pomagać, najprościej mówiąc, duszom na różne sposoby. I ten charyzmat Ignacego bardzo szeroki jest, to znaczy można właściwie wiele różnych rzeczy robić. To mnie chyba jakoś tak urzekło, nie, że i pociągnęło.
Ignacy to jest święty żyjący 500 lat temu prawie. Co z tej sposobu życia charyzmatu Ignacego jest, nie wiem, według ojca najbardziej aktualne do dziś? Co jakoś tak najbardziej zapada w serce i pociąga?
Myślę, że Ignacy daje nam poprzez swoje doświadczenie oczywiście i najpierw to przeżył, ale dla mnie najbardziej fascynujący i myślę, że to będzie stale aktualne, on daje nam metody, narzędzia, drogę rozpoznania, jak Bóg działa w naszym życiu, w tym świecie, jak się z nami komunikuje. Dla niego to jest Bóg, który, jak on to nazywa, ciągle pracuje dla nas, nie gdzieś tam daleko, nie w niebie, tylko on jest jakby obecny, zaangażowany i taki cielesny w cudzysłowie, bym powiedział, no, tak jak w Jezusie to widzimy, który był bardzo blisko i te narzędzia, które nam Ignacy daje, ten zapał, ten gorliwość, nie, która go popycha do tego, żeby innych prowadzić właśnie do Boga. Takie kluczowe dla niego, dla Ignacego sprawa to rozmowa duchowa. On bardzo to lubił w ogóle rozmawiać i był jakiś taki, wszędzie się gdzieś przebił, wszędzie potrafił dotrzeć do różnych ludzi. Miał jakiś taki w sobie dar. I bardzo sobie to cenił. Notabene ostatnio się zorientowałem całkiem niedawno, że prawdopodobnie nie mamy żadnego kazania Ignacego, mnóstwo jego konstytucję, jakieś tam wspomnienia o nim, ale nie mamy żadnego kazania, żadnej homilii, z tego co mi wiadomo, bo może nie wiem wszystkiego. Natomiast on bardzo lubił rozmawiać, bardzo lubił prowadzić ludzi do Boga i żeby oni odkrywali, nie, tę jego obecność i działanie, żeby im towarzyszyć, niż nawet mówić, co masz zrobić, jak masz, w jaki sposób. To mi się u niego podoba, to towarzyszenie. To jest w ścisłym sensie właśnie to, co nazywamy rozeznawaniem. Mm-hmm.
Pierwsza część naszej audycji to rozmowa o powołaniu, o relacji z Panem Bogiem. Myślę, że nasi słuchacze poznali już dzisiejszego gościa, ojciec Dariusz Piórkowski. Krótka przerwa muzyczna. W następnej części porozmawiamy sobie o tym, co ojciec Dariusz pisze w swojej ostatniej książce. Zostańcie z nami.
Świętość w codzienności.
Przerywnik muzyki religijnej, tak żeby dusza pozostała w czuwaniu, w nastawieniu na dobre treści. Mam nadzieję, że pierwsza część dzisiejszej audycji zainteresowała naszych słuchaczy. Moim i waszym gościem jest ojciec Dariusz Piórkowski, członek Towarzystwa Jezusowego, czyli mówiąc potocznie jezuita. Ojcze, zdjęcia profilowe na Facebooku zmieniają się z wydaniem książek, zauważyłem.
No tak, ale to już taki moje jest marketingowy przechył, bo pracowałem w wydawnictwie jako jego szef przez 5 lat, no to się trochę nauczyłem. No i wiem, że no, żeby się dotrzeć z treścią jakąkolwiek, no to trzeba się troszeczkę napracować i, no, i zaprezentować. No taki czas mamy i taki świat, i, więc już się do tego przyzwyczaiłem.
Ale żeby nie było, nie tylko książką się żyje, bo tak jak powiedziałem na początku, i zdjęcia z wypraw rowerowych, ciekawe miejsca w Polsce. Wrócę jeszcze do tego wątku. Czemu rower, a nie turystyka piesza? Zamiłowanie do kolarstwa z dzieciństwa, z młodości?
Trochę tak, ale tak naprawdę to zacząłem jeździć dopiero po 30 na rowerze. Po prostu jakoś nagle mi przyszło takie pragnienie, żeby sobie pojechać samemu przez Polskę. No i trochę się tak obawiałem, czy dam radę. Pierwszy raz nigdy nie jechałem, jak to będzie. No ale jak pojechałem, zasmakowałem, mi się spodobało i to jest mój taki ulubiony jakby sposób spędzenia czasu i troszeczkę odrywania się od właśnie od myśli, od odpoczynku takiego psychicznego. Ale wyczynowcem nie jestem, bo nie jeżdżę jakoś ani na czas, ani nie muszę tam zaliczać, nie wiem, ilu tysięcy kilometrów, po prostu no, robię trochę tak dla przyjemności, dla odpoczynku.
Tak sobie myślę, że turystyka rowerowa to łączy taką możliwość szczegółowego dostrzegania tego świata dookoła, bo się wszędzie można zatrzymać, wszędzie można dojechać, a jednocześnie tak, trochę szybciej niż na piechotę. Ciekawe, czy gdyby w starożytności, w czasach Pana Jezusa znano rower, czy Pan Jezus nie wykorzystywałby tego środka lokomocji.
A myślę, że tak, no skoro na łodzi, łodzią pływał i na ośle czy innych
Jasne. Nie da się na rowerze czytać książek, ale w czasie postoju warto jest wziąć z sobą dobrą lekturę. Liczy ojciec książki napisane, wydane?
9 chyba do tej pory, plus tam w różnych jakichś współautorem byłem. Natomiast dla mnie jest ważne na rowerze, jak jeżdżę właśnie, że to mnie tak uwrażliwia na bycie właśnie w naturze, w przyrodzie i na taki prosty kontakt, takie zauważanie, bo ja bardzo też przeżywam to jeżdżenie, czasami, nie wiem, samo piękno nie przyrody jest tak oszałamiające i w ogóle Polska, której nie znałem, a teraz już trochę poznałem, jest tak różnorodna i tak piękna, że dla mnie to jest też taka okazja na taką prostą modlitwę. Ja nieraz Bogu dziękuję albo coś tam jadę, to jak cały dzień jadę i jadę, no to przemyśluję, co tam nad przeszłością, nad tym, co mnie czeka. Jakaś wdzięczność się rodzi, ale też często się modlę tą modlitwą jezusową, modlitwą pielgrzyma, chociaż nie idę pieszo na rowerze, ale jak mam taką dłuższy etap spokoju, wiem, że nigdzie tam nie muszę szukać drogi, skręcać, to też tak w taki prosty sposób się modlę wtedy. To jakoś jest ciekawe doświadczenie takiej modlitwy jezusowej. Panie Jezus, zmiłuj się nade mną grzesznikiem i jadę na rowerze sobie.
To ja skorzystam z tej rady ojca, bo od kilkunastu lat z kolegą organizujemy pielgrzymki rowerowe i zawsze problemem jest wspólna modlitwa, bo jak grupa 40 osób się rozciągnie na 300 i więcej metrów, to trudno to ogarnąć dźwiękowo wszystko, żeby razem się modlili. Daje dziesiątki różańca, żeby tam w drodze pomodlić się, ale rzeczywiście na rowerze prosto rytmicznie, Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną.
Tak,
zwłaszcza
tak,
pod górę pomaga.
Nawet jak mnie coś rozproszy, no to nie muszę nigdzie wracać, która dziesiątka, czy w połowie, czy ten, tylko po prostu nieustannie. No to tak też odkryłem, trochę powiedziałbym, przypadkiem, nie? Bo zwykle to się modla taką modlitwą siedząc, ale na rowerze też okazuje się, że jest bardzo jakby dobra i nie rozprasza na tyle, żeby, nie wiem, gdzieś tam miał wjechać w kogoś, czy w coś, nie?
Przemyślenia rowerowe znajdują swoje odzwierciedlenie w książkach. Były jakieś pomysły, myśli, które potem przelały się na papier?
Tak, znaczy mi się najbardziej to, ten kontakt z przyrodą, bo ja tak coraz bardziej odkrywam, że trochę zatraciliśmy, ja tak odkryłem niedawno, że Pan Bóg się objawia przecież nie tylko przez zapisane nie w Piśmie Świętym te doświadczenia wiary, ale też no, ciągle jest to aktualne przez przyrodę, przez naturę, Święty Paweł list do Rzymian, przez wydarzenia, historię, nie? I ja często tego doświadczam, że w tym pięknie no, są takie momenty, kiedy nieraz coś się zauważy, nieraz coś takiego zaskakującego, nieraz odpoczywa się, no, że Bóg jest obecny i pokazuje siebie w przyrodzie po prostu, nie? W tym, w tej różnorodności, jako stwórca, jako ten, kto to wymyślił, kto to podtrzymuje, kto takie dziwactwa nieraz z naszego punktu widzenia, byśmy powiedzieli, stworzył, no czasami to, to jest no, właśnie bodziec do takiej prostej modlitwy, takiego zachwytu nad Bogiem, poznawania Go też niejak jest niesamowity. No i to muszę powiedzieć, że rower czy chodzenie po górach bardzo podobnie pomaga mi no, spojrzeć na Boga, który no, jest w jakiś sposób obecny, objawia się na różne sposoby. I to mamy i o tym w katechizmie, księdze stworzenia, wielka księga stworzenia, tak to katechizm nazywa, tam gdzie jest mowa o modlitwie. No to jest... Podobnie mamy rozważać, jak Pismo Święte katechizmu i rozważać to, co widzimy, to, co dostrzegamy i dostrzegać w tym Boga obecnego.
To ważne, jeśli chodzi o dostrzeganie Pana Boga, bo wydaje mi się, że chyba pewnym błędem, nie wiem czy teologicznym, byłoby dostrzeganie obecności Pana Boga tylko w kościele i tym kościele przez małe K w budowli i tylko we wspólnocie. Pan Bóg jest wszędzie, ale czy to nie jest herezja?
Dlaczego? No jeżeli jest wszędzie, to wszędzie, tylko ja bym tego nie na zasadzie wykluczania, jak to nieraz niektórzy mówią, że ja tam Pana Boga wszędzie widzę i mogę się do Niego modlić wszędzie. To jest nieraz takie rozmyte, nie wiadomo o co chodzi do końca, ale ja bym to widział jako uzupełniające się, nie wykluczające, nie takie źródła nie, objawiania się Boga, Pismo Święte i wspólnota i stworzenie w historii nie działa. No myślę, że na tym polega też bycie chrześcijaninem i to, co ksiądz na początku nazwał czuwaniem, to jest nic innego jak być takim uważnym, by rozpoznać, nie? To Boże działanie. Ono jest bardzo dyskretne, nie wprost, przecież nie słyszymy Boga, nie widzimy oczami, ani nie słyszymy uszami. On w sposób dyskretny działa i tak jak Pismo Święte przecież nie jest zapisem, nie wiem, na bieżąco nie było, że nikt nie stał nad Morzem Czerwonym czy przy Golgocie i nie zapisywał, co tu się dzieje, tylko to jest zapis już po fakcie, z doświadczenia wiary, nie? Człowiek doszedł do wniosku, że aha, tutaj zadziałał Bóg, tutaj nie, w tym wydarzeniu widzimy, bo jakieś dobre owoce to przyniosło, nie, działanie Boga i objawiającego się, więc coś podobnego jest z tym dostrzeganiem go no, w przyrodzie, w życiu codziennym, w wydarzeniach różnych, no, wprost go nie złapiemy za nogi, ale po fakcie, po jakichś owocach nie, widzimy, że no, dla ludzi wierzących oczywiście, tam był i jest Bóg. No i właśnie ta duchowość ignacjańska mi to bardzo pomaga tym od początku, bo Ignacy mówi szukać i znajdować Boga we wszystkim, nie? Co to znaczy we wszystkim, czy tylko w tych dobrych rzeczach, nawet i w tych złych, i w tym, co, gdzie byśmy nie postrzegali obecności Boga, no nie w takim sensie, że Bóg mi tam syła coś złego na złość albo jakieś cierpienia i choroby specjalnie, tylko no jakoś to wykorzystuje w sobie wiadomy sposób, także dla naszego dobra, nie? Ale my to po czasie dopiero widzimy.
Jasne.
To ujął.
Ostatnia książka, prowokacyjny tytuł, Po co nam spowiedź? No właśnie, szukamy Pana Boga i doświadczamy Go wszędzie, ale mamy sakramenty w Kościele, te szczególne przestrzenie spotkania z Bogiem. Spowiedź jest sakramentem, jest spotkaniem z Bogiem. Skąd to pytanie, po co nam spowiedź? Wracanie do podstaw, tłumaczenie jeszcze raz od początku, po co?
Tak, w pewnym sensie to pytanie to wypłynęło od wielu ludzi, których spotkałem w ostatnich latach. Zresztą pytania w książce czterozdziały też. Nie wymyśliłem ich sam, tylko no, takie pytania zadawali mi ludzie. Ja bym powiedział tak, że no, rzeczywiście w ścisłym sensie spowiedź nasuwania z tych przeszkód, w którym jest grzech, nie? Negatywnie przeszkód, które sprawiają, że nie możemy czerpać Bożej miłości, nie możemy jej przekazywać, że skupiamy się na sobie i tak dalej. Ale dla mnie dzisiaj jest ważniejsze chyba to doświadczenie, to znaczy bliskości Boga, że ja mogę do Niego przychodzić, zawsze jestem przyjmowany właśnie z tą niemocą i z upływem lat i takiego doświadczeniem też, nie wiem, spowiednika i spowiadającego się, bo przecież po obu stronach jestem, no to mam takie doświadczenie narastające, jest niesamowite, nie, że ten sakrament wydobywa ze mnie paradoksalnie coraz więcej dobra, którego wcześniej nie widziałem. Nie? I to bym bardziej podkreślił, to spotkanie z tym ojcem, o którym papież obecny też nie tylko ten mówi, że jest czułym, takim dobrym ojcem, nie? I troskliwym. I no, dla mnie takim obrazem podstawowym, który wiąże ze spowiedzią, no to jest przypowieść o tym ojcu miłosiernym, bez dwóch zdań. I ja kiedy idę do spowiedzi, to powiem szczerze, że zawsze mam przed oczyma ten obraz, tę przypowieść i tego ojca, no, po ludzku przedstawionego oczywiście, ale no coś mówi o tym, kim jest Bóg, ojciec dla nas. Nie.
Główna prawda wiary mówi, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Jak mamy się odnieść do tej głównej prawdy wiary? Ja już pewnie w jednej audycji wspominałem, że to tak naprawdę polska prawda wiary, bo trudno w katechizmie szukać takiego sformułowania, ale jest. Uczymy się tego, uczyliśmy się, nadal nauczamy dzieci przed pierwszą komunią. Bóg miłosierny czy bardziej sprawiedliwy?
I jeden i drugi, ja bym powiedział, bo znowu bym nie przeciwstawiał, bo Bóg jest sprawiedliwy, jest sędzią i znajdziemy to i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie, tylko i nagradza, i możemy powiedzieć, w pewnym sensie karze, chociaż tu wszystko się chyba rozbija, jak także w innych sferach, o interpretację. Mhm. Bo no, jak my rozumiemy w ogóle sędziego, jak my rozumiemy sprawiedliwość, tu niebezpieczeństwo polega na tym, że możemy nasze kategorie ludzkie, pozytywne albo i negatywne, przenosić na Boga. Tu jest to niebezpieczeństwo, że jeżeli się nie wyjaśni, zwłaszcza małym dzieciom, co to znaczy tak naprawdę w świetle Ewangelii, że Bóg jest sędzią sprawiedliwości, na czym jego sprawiedliwość polega, no to ono będzie kojarzyć to na przykład ze swoim, mówię, rodzicami, dobrymi przykładami, albo negatywnymi, albo jeśli ma bardzo dobrych rodziców, to może to cię wystraszyć, bo to mi chodzi o to, żeby nie kojarzyć kary z jakimś takim, kimś, kto się obraził i teraz na złość mi coś robi, czy z jakiejś zemsty, czy za byle co już się zaraz nie obraża, bo raczej bym powiedział, że przecież kara powinna iść, ale w takim sensie być obecna w wychowaniu jako poniesienia konsekwencji wyboru tego dziecka. Mhm. I to przecież się robi, żeby dziecko wiedziało, że jak to wybierze, to będzie tak, jak to tak. Głupotą by było, gdyby tak no, zostawić samopas, nie? Wiemy, że szkodliwe to by było. Natomiast ja mam pewne wątpliwości z tym pytaniem, nie? Bo kiedy ja patrzę na, przez Boga, kiedy ja patrzę na krzyż, powiedzmy, to się zastanawiam, a tam jest objawienie najpełniejsze Boga, Ojca też, na czym to karanie polega, nie przez strony Boga. No, tutaj bym miał trochę kłopot.
Były takie myśli, że to no, Pan Bóg ukarał swojego Syna za nas, tak? Że to na Niego spadły wszystkie kary, wszystkie winy i znowu Pan Bóg taki trochę surowy, wręcz no, pastwiący się nad swoim jedynym Synem.
To jest bardzo pogańskie wyobrażenie właśnie takiego. No najprościej rzecz ujmując, w szkole pewnie czytaliśmy, czy słyszeliśmy o micie Prometeusza, nie, bogom ogień i dał ludziom, czy Syzyfa, który tam podpadł bogom Zeusowi. No i jaka jest różnica między nimi a nami? To znaczy Prometeusz i Syzyf zostali ukarani wieczną karą, nie zostali utożsamieni z winą. Nie? Mhm. Prometeusz tam w ten kamień, mówimy Syzyfowe prace, wtaczał na górę i z powrotem. I to jest niekończąca się kara, tak samo Prometeusz przykuty do skał, bo sprawił afront bogom, nie, Zeusowi, który właśnie w tym nieskończonym swoim tutaj zemście.
I to jeszcze chcieli dobrze dla ludzi, zostali ukarani.
Tak, i chcieli dobrze. Natomiast nie ma czegoś takiego, kiedy popatrzymy na Boga objawionego już w Księdze Rodzaju, Adama i Ewy, który po pierwsze nie czuje się w ogóle obrażony, nie czuje jakiegoś afrontu, przychodzi do nich po tym zjedzeniu owocu i się pyta, gdzie jesteś, z nimi rozmawiać, nie odwraca się, nie pokazuje, o jak ja jestem urażony. Nie? No więc te wyobrażenia, że ojciec tam żądał cierpienia swojego syna, żeby jakoś tak ten uśmierzyć gniew, no to jest kompletnie nasze ludzkie wyobrażenie, takie mroczne, które jest obecne właśnie w mitologii, czy greckiej, czy w innych. I to jest taki pozostałość grzechu pierworodnego, ja bym to tak nazwał, ale to no, objawienie to zupełnie inaczej pokazuje, zwłaszcza krzyż Chrystusa, nie? I Baranku Boży, który niesiesz, znosisz grzech świata. Nie? On bierze tę winę na siebie. Bym się obawiał z tym sędzią, nie wiemy, jak my postrzegamy Boga.
Ojcze, święty Ignacy i jego rachunek sumienia to jest coś chyba istotowo różnego od tych rachunków sumienia, które mamy w książeczce do nabożeństwa i który robimy przed spowiedzią, jeśli chcemy być uczciwi i się przygotować do spowiedzi świętej. Na czym polega w kontekście dobrej spowiedzi rachunek sumienia? Czy można rachunek świętego Ignacego przełożyć na nasze rachunki sumienia przed spowiedzią? Święty Ignacy zaleca, aby najpierw dziękować, a potem dopiero prosić o wskazanie grzechów. Na tym polegał dobry rachunek sumienia?
Myślę, że to jest dobra uwaga, żeby zacząć od wdzięczności. Zresztą, gdy zajrzymy do dekretu Soboru Trydenckiego o sakramencie pokuty i tam jest na samym początku pytanie, dlaczego został ustanowiony drugi sakrament po chrzcie, który odpuszcza grzechy, czyli sakrament pojednania.
W pierwszych wiekach tego nie było.
No nie było. nie w takiej formie przynajmniej. Była pokuta za grzechy i tak dalej i było pojednanie z Kościołem, ale nie było spowiedzi takiej indywidualnej. To jest dopiero powiedzmy, nie wiem, 8-9 wiek. Natomiast w tym dekrecie jest bardzo ciekawa rzecz, bo jest powiedziane, że gdyby wierzący po chrzcie zachowywali wdzięczność wobec Boga i strzegli sprawiedliwości, właśnie tej świętości, którą otrzymali, to by nie było konieczne ustanawianie drugiego sakramentu odpuszczającego grzechy. Jest tu pewnie jakiś ślad, być może też jezuickiej duchowości, czyli ignacjańskiej, bo jezuici uczestniczyli w Soborze Trydenckim jako no, teologowie tam pomagający, ale to nie jezuici wymyślili, ani Ignacy, bo to już jest od ojców Kościoła Ireneusza z Lyonu, ale no właśnie gdybyśmy zachowali wdzięczność, to znaczy byli skupieni, co to znaczy wdzięczność, że ja najpierw dostrzegam dobro, najpierw dostrzegam działającego Boga, najpierw to jest trudniejsze, bo nam się narzuca zło, zresztą widzimy to, jeżeli się włączy jakiekolwiek wiadomości, to czym najbardziej, najlepiej, najbardziej skutecznie się przyciąga odbiorców, no czymś złym, po prostu to budzi lęk i tak dalej. Natomiast no, dobro się wydaje takie oczywiste, zwykłe, no to wszyscy tak robią, powiedzmy, co w tym szczególnego, to nie budzi jakichś takich emocji, nie, negatywnych. Natomiast Ignacy był przekonany, że brak wdzięczności jest przyczyną wszystkich naszych grzechów. Nie, bo dlaczego? Bo przestajemy widzieć, co jest istotą grzechu, że my przestajemy widzieć tak naprawdę przed sobą Boga, gdy wybieramy różne rzeczy, gdy korzystamy z różnych dóbr materialnych, podejmujemy decyzje, to jak ja przestaję dziękować, to ja nie widzę go jako stwórcę, jako ten, który ciągle coś daje nam i nieustannie, tylko zaczyna widzieć samą rzecz, nie? I siebie, nie? I, no i może dojść do tego, że zacznę traktować jakąś rzecz, jakieś dobro, nawet drugiego człowieka niemalże jak Boga. No i stąd się nasze grzechy biorą, nie? A wdzięczność chroni nas przed tym, bo uznaje Boga za Boga i On dzięki temu no, chroni też mnie, żebym sobie z rzeczy różnych stworzeń nie zrobił bożków. I w tym sensie ja zaczynam przygotowanie do spowiedzi swoje, mówię o swoim spowiedzi, zawsze od wdzięczności, jakiejś krótkiej. To jest taki rys rzeczywiście, który wziąłem z rachunku sumienia ignacyńskiego, a czasami, a teraz to robię dosyć często, jak u jednego spowiednika się spowiadam, który mnie już zna, to też zaczynam od wdzięczności. Zanim przechodzę do grzechów, to najpierw Bogu dziękuję, no tak krótko, uwielbiając Go zupełnie. No nie idę wtedy do jakiegoś tam tyrana, sędziego, który właśnie tak stoi nade mną jak z jakimś, jak kat, nie? Tylko idę ciągle do Ojca nietroskliwego i tego, który no, daje mi życie i wszystko, pomimo tego, że ja nie zawsze to wykorzystuję właściwie, tak jak On by chciał, a On mnie przyjmuje z tym ciągle od nowa i to wdzięczność bardzo pomaga, nie? Żeby dostrzec te Boże dary, które ciągle otrzymujemy. Więc jak najbardziej bym postulował odchodzenie właśnie takiego czysto prawnego podejścia do spowiedzi, że tam jest ta regułka i wymieniamy te grzechy, tylko żeby uczyć już od dziecka właśnie tej wdzięczności i nawet przy samym spowiedzi, no co to przeszkadza podziękować Bogu, nie, za Jego dar. Inaczej się wtedy przeżywa spowiedź, inaczej zupełnie, moim zdaniem.
Zwłaszcza, że nawet filozofia chrześcijańska mówi, że zło jest jedynie brakiem dobra, a grzech tak, jest tak. Zmarnowanym dobrem, którego nie dostrzegliśmy, źle wykorzystaliśmy, dlatego najpierw widzieć dobro.
Tak, i w pierwszym tygodniu, jeszcze tak bym to rozwinął, w ćwiczeniach duchowych, nie w tych rekolekcjach tak zwanych ignacjańskich, chociaż Ignacy by tego tak nie nazwał, że to ignacjańskie, jest cały tydzień poświęcony rozważaniu na temat historii grzechu w moim życiu, czym jest grzech i miłosierdzie. I pod koniec Ignacy każe na modlitwie, mówi, przeżyć takie jakieś zdziwienie. Mówi, no popatrz, to zrobiłeś źle, tamto niedobrze, tu ci nie wyszło. A jednak mówi, ziemia cię nie pochłonęła, miałeś wszystkie dary, aniołowie ci służyli, święci ci służyli, zwierzęta ci, tyle ludzi ci pomagało. I za tym wszystkim, mówi, stał Bóg, mimo że błądziłeś, to On no, nie odbierał ci, jak to Pan Jezus mówi, nie słońca nad, bo, czy deszczu, bo nie wiem, bo jesteś niewdzięczny i zły, to ja teraz dziękuję obraziłem się i nie chcę cię widzieć. Nie? No to jest taki Bóg właśnie pogański, grecki czy tam rzymski, ale Bóg chrześcijan taki nie jest, nie? Bo jego relacja do nas jest, nie jest uwarunkowana naszą, nie? Miłością i odpowiedzią.
Po co nam spowiedź, to tytuł ostatniej książki ojca Dariusza Piórkowskiego. To tylko fragment, jeden z wycinków książki, które omówiliśmy. Zachęcam do lektury. Książka właśnie się ukazała. Przed nami jeszcze ostatnia część audycji. Troszkę spojrzenia na obecną sytuację Kościoła w Polsce, nie tylko. Zostańcie z nami.
Że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie.
Świętość w codzienności.
Ostatnia część audycji Świętość w codzienności i znowu pewna obawa i pewien lęk, że nie starczy nam czasu na omówienie wszystkich ważnych kwestii. Moim i waszym gościem dzisiaj jest ojciec Dariusz Piórkowski. Czy takie życie w lęku i w obawie to nie jest jeden z głównych problemów ludzi wierzących? Całego Kościoła dzisiaj? Dużo o tym ksiądz pisze, mówi.
Lęk w ogóle, czy strach jest takim, jak to mówię, silnym motywatorem, nie tylko wśród wierzących, bo i nie wiem, w życiu politycznym, społecznym, no łatwiej jest zmotywować człowieka do czegoś, przynajmniej na, tak na szybko i skutecznie strachem przed jakimś złem, nie skonsolidować, nie wiem, żeby się nie wiem, zjednoczyć jakoś i tak dalej, no ale to ma krótkie nogi. I jest dużo strachu, tak, że w tym naszym katolicyzmie chwilami mam wrażenie, że no bardzo dużo. Być może dlatego, że tak nie do końca wierzymy w tą obecność właśnie Ducha Świętego, w to, kim się staliśmy, w zmartwychwstanie, nie, że jednak to nie do zła należy ostatnie słowo i Bóg tutaj nad wszystkim panuje i kwestia modlitwy, bo jak się człowiek też mało modli, w sensie takim, no, nie chodzi, że codziennie kilka godzin, tylko ta modlitwa jakoś nie syci, nie prowadzi do spotkania realnego z Bogiem, no to nie ma też tego zaufania i tego poczucia obecności Bożej, no i wtedy każdy poryw, powiew jakiegoś, nie wiem, zła, jakiegoś fałszu, no niepokoi. Dla mnie takim sztandarowym przykładem, jak należy postępować wobec zła, cierpienia i tego, co się dzieje, to jest przypowieść o pszenicy i chwaście u Mateusza, gdzie tam wyraźnie widać, że złu chodzi o to, żeby wzbudzić nas niepokój, lęk i jakoś skłonić do szybkich, pochopnych działań, wyrwać ten chwast, który jest na polu, nie, oczyścić pole, żeby była sama pszenica, a pan tej winnicy, czyli tego pola, no, który jakoś pokazuje nam Boga, zachowuje spokój, nie? Nie panikuje, nie zajmuje się tym chwastem, nie zajmuje się nieprzyjacielem, który posiał, tylko się skupia na pszenicy. I to jest, myślę, że z tej bliskości z Bogiem, rozważania Ewangelii, no my nabywamy takiego spokoju. No, nie to, że nie widzimy zła, no bo widzimy i go doświadczamy, ale żeby nie dać się mu wciągnąć, nie, w ten smutek, ten niepokój, tę niecierpliwość taką. To się bierze z modlitwy i ze Słowa Bożego, moim zdaniem.
Przeżywamy obecnie w Kościele, w Polsce i na świecie czas synodu, czas takiej refleksji nad relacjami duchownych i świeckich. A ojciec wierzy jeszcze w jakieś zmiany w Kościele, w reformę Kościoła, której oczekuje wielu?
Wierzę, tylko zdaje się, że to bardzo powoli następuje, coś się dzieje powolutku. Nie wiem, czy są możliwe jakieś odgórne takie zmiany, jak to bywało powiedzmy w średniowieczu, że tam papież coś, czy cesarz ogłosił i teraz coś tak rozeszło po całym cesarstwie, no bo po pierwsze, że świat jest znacznie większy, bardziej skomplikowany, Kościół jest no, na całej kuli ziemskiej. W każdym niemalże państwie jest trochę inny ten Kościół, nie, jest inna kultura, jest na innym etapie historycznym, nie, i teraz chyba nie da się czegoś takiego zrobić jak dawniej, że ktoś zadekretuje. Natomiast rzeczywiście stoimy przed jakimiś poważnymi zmianami. Na przykład jeżdżę trochę z reklamami różnego rodzaju, nie, i widzę taki budzący się głód wśród pewnej grupy, nie, osób wierzących, nie wszyscy, Słowa Bożego, rozważania, głębszej modlitwy, wspólnoty, nie, takiego zaangażowania już nie bo muszę albo ktoś mi kazał, tylko chcę i z wyboru. To się dzieje powoli, nie, i chociaż nie bez trudu, nie bez oporów, ale wspólnoty, które się też nie rodzą, ewangelizacyjne, jakieś charyzmatyczne, no to będzie się zmieniać, ale na zasadzie właśnie ziarenka gorczycy i takich właśnie zaczynu, jak to Pan Jezus mówi, zaczynu, który powoli ogarnia nie całe ciasto czy tam mąkę i zakwasza i to. Ja widzę to, jestem dobrej myśli, chociaż no pewne rzeczy będą się musiały rozpaść, pewna struktura być może, pewne formy, do których się przyzwyczailiśmy. Ale istota zostanie ta sama, nie? I to, co Pan Jezus nam zostawił w istocie, to się raczej nie zmieni, a ciągle musimy nad tymi formami się zastanawiać, czy one wyrażają tę miłość Boga i Ewangelię, którą mamy głosić właściwie, nie? W naszych czasach. No to jest zadanie, przed którym stoimy.
Mówimy o tej formie, pewną częścią liturgii adwentowej są pieśni adwentowe. Jedno z nich cytował ojciec w czasie rekolekcji kapłańskich i ja znam ją i przyznam, że ostatnio zwróciłem uwagę panu organiście i na szczęście poprawił tekst. Gdy wśród przekleństwa od Boga czart panował śmierć i trwoga. W co wierzą ludzie, którzy śpiewają takie słowa?
Nie wiem, ja mam nadzieję, że no, wielu z nas się nad tym nie zastanawia. Paradoksalnie śpiewając to, no przekleństwo od Boga to z tego, co przynajmniej wiemy z Księgi Rodzaju, dotyczyło przekleństw szatana. Pan Bóg nie przeklął, przynajmniej jest z raju wygnany, to jest prawda, ponosi konsekwencje swojego wyboru, ale nigdzie nie jest powiedziane, że Bóg go przeklął. Przeciwnie, obiecał mu zbawienie, nie? Obiecał mu ratunek. A przeklął tylko węża, nie, i szatana, więc nie wiem, skąd te słowa w ogóle się wzięły w tej pieśni.
Ja widzę jakiegoś kopistę, no, który z pamięci odtwarzając po prostu troszkę bezmyślnie tak napisał.
Być może, tak. Piesza. To będzie się musiał też zmienić, myślę. To też, nie, bo mimo że jest to zacne i tradycja i nie wiem, no śpiewamy od lat, no ale niektóre, nasze rozumienie się też pogłębia, nie? I objawienia Pisma Świętego i są pewne naleciałości ludzkie, które nieświadomie zupełnie nie być może weszły nie do, i do liturgii, do pieśni, do modlitw. No, w którymś momencie to trzeba będzie też jakby uaktualnić, nie? Czy dostosować do Ewangelii, a nie na odwrót.
Czasu coraz mniej, a musi pójść reklama. Do czego służy pogłębiarka, ojcze?
Pogłębiarka to jest inicjatywa założona przez najpierw jezuitę do promowania duchowości ignacjańskiej, a dokładnie do uczenia modlitwy, rachunku sumienia, medytacji, do takiego wglądu w siebie przed Bogiem, głębszej modlitwy, ale też do pogłębiania rozumienia wiary, nie, że katecheza, którą kończymy, nie wiem, na szkole średniej, no nie wystarcza, bo człowiek dojrzewa, ma nowe doświadczenia, musi ciągle nie być otwarty na właśnie na pogłębienie i te różne inicjatywy są tam podejmowane, ja też tam się włączam, jest już bardzo dużo wolontariuszy i zaangażowanych, to się rozrasta, dużo wspólnot takich lokalnych, no ale zasadniczo jeszcze się większość tych inicjatyw modlitwy, rachunku sumienia i tak dalej.
Pogłębiarka to fanpage facebookowy, to strona internetowa, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę i znajdzie. To takie chyba dobrodziejstwo, jedno z dobrodziejstw, jeśli można tak powiedzieć, pandemii, te spotkania online, platformy online. Konferencja w formie online z ojca udziałem w najbliższym czasie, 7-9 grudnia, to wątpliwości w wierze. Co zrobić z wątpliwościami w wierze? Jak zareklamować tę konferencję, co możemy tam usłyszeć?
No to też jest temat zaproponowany przez uczestników już poprzednich edycji. Najprościej rzecz ujmując, takie powszechne mniemanie o wątpliwościach w wierze jest negatywne, to znaczy jakby one były przeciwne wierze i były, nie wiem, nawet grzechem, albo że nie wolno mieć wątpliwości. Natomiast to jest naturalne, że czasami muszą się załamać nasze rozumienie, jakieś przekonania, czasami mam jakiś fałszywy obraz Pana Boga, albo doświadczenie jakiegoś cierpienia i zła, zaczynamy się buntować, nie rozumiemy, co się dzieje. No i to jest moment kryzysu, ale to również rozwojowy. Nie? Tak jak kryzysy są małżeńskie, czy jakieś powołaniowe, no to ja nie patrzę na to, że to jest koniec świata i nie wolno ich mieć, bo po prostu się zdarzają, ale należy na nie patrzeć jak na szansę, więc przyjrzymy się różnym źródłom wątpliwości, tych, które są pomocą nam drodze wiary, żeby ona się rozwijała. No i co z nimi robić, jak je przezwyciężać, albo jak je po prostu znosić, akceptować jako część też naszej drogi wiary. Bo nawet więcej święci, jak święta Teresa z Lizji czy inni, mieli takie okresy pokus, wątpienia w Boga, w jego istnienie. No. Ale to nie jest pokusa, to nie jest jeszcze, odrzucenie Boga, negacja, to jest tylko pokusa, ale też ma jakiś to sens, nie, na drodze wiary.
Myślę, że zachęciliśmy słuchaczy do dalszych spotkań z naszym dzisiejszym gościem. Portal Pogłębiarka i profil facebookowy ojca Dariusza. Przypomnę, moim i waszym gościem, któremu serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie online, był ojciec Dariusz Piórkowski, jezuita, rekolekcjonista, także kierownik duchowy, z którego rad, książek warto korzystać. Dzięki ojcze za spotkanie.
Dziękuję bardzo, wszystkich pozdrawiam i zapraszam jak najbardziej, nie tylko na skupienia, ale na profil i drzwi są otwarte internetu dla wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobrego wieczoru. Ksiądz Paweł Czarnecki, do usłyszenia.
Panu przygotujcie ją, swe ścieżki przed Nim prostujcie, niech przyjdzie, niech nie zwleka, bo